Szczęść Boże, księże Marcinie.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie księdza doktora Marcina Sobiecha, można powiedzieć w Wigilii Niedzieli Miłosierdzia Bożego, ponieważ jak co piątek spotykamy się, aby, jak to ładnie się mówi, pochylić się nad Ewangelią przewidzianą na najbliższą niedzielę, a najbliższa niedziela to będzie Niedziela Miłosierdzia Bożego, zresztą ustanowiona przez naszego papieża, czyli papieża Polaka, świętego Jana Pawła II. Dajcie znać, czy
Ja
słychać
zawsze
i
mam ten
widać.
problem z tym naszym papieżem, bo uważam, że każdy jest nasz.
Tak jest. Dlatego od razu dodałem, że tu chodzi oczywiście o Polaka. Mam nadzieję, że każdy papież jest naszym papieżem, a nie tylko niektórzy wybrani. I widać, słychać, to poprosimy księdza o wprowadzenie modlitewne.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego
świata.
Amen.
Amen. Tak, a zatem skoro Niedziela Miłosierdzia Bożego, to już chcielibyśmy od razu o Miłosierdziu Bożym rozmawiać i to jest dobre, natomiast najpierw oczywiście sięgnijmy do Ewangelii przewidzianej na drugą niedzielę wielkanocną, czyli Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jest to Ewangelia według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Tak, to jest ta Ewangelia, można powiedzieć, na Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
No i oczywiście tutaj trzeba dodać to, co wspominaliśmy, że Kościół nie zmienił liturgii, tylko jakby ta liturgia, która już była wcześniej, ona idealnie wpisuje się w tą tajemnicę Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Święty Jan Paweł II, kiedy ustanawiał Święto Miłosierdzia Bożego dla Polski, bo pierw było to święto ustanowione dla Polski, później natomiast już dla całego Kościoła, to właśnie jakby wpisuje się ta liturgia w tą właśnie tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Zresztą to święto, które będziemy obchodzić w tą niedzielę, jest też świętem, o które prosi bezpośrednio Jezus, bo Jezus mówi do świętej siostry Faustyny, że pragnę, aby było święto miłosierdzia Bożego i wyznacza konkretną datę, czyli druga niedziela wielkanocna ma być tym świętem, kiedy niebo w sposób szczególny będzie otwarte, gdzie wszystkie grzechy zostaną wybaczone, tylko musimy pamiętać, że no nie to, że ja pójdę do spowiedzi i wszystko mi zostanie wybaczone, a nie będę żałował. No my musimy mimo wszystko te warunki spełnić. Ale przede wszystkim liturgia, jakby słowa, Ewangelia, którą rozważamy, jest skupiona na dwóch dniach. Na pierwszym dniu, kiedy Chrystus staje w dzień zmartwychwstania wobec apostołów, gdzie nie jest obecny w tym czasie w wieczerniku święty Tomasz, Jezus staje pośrodku apostołów, którzy, jak święty Jan zaznacza, są zamknięci z obawy przed Żydami, i Jezus wypowiada jakże znamienne słowa: pokój wam. I to powtarza dwukrotnie, i to orędzie pokoju, jak bardzo często powtarzam, jest jednym z kluczowych orędzi Ewangelii. Bo przecież kiedy Archanioł Gabriel, warto znowu to przypomnieć, staje w domu nazaretańskim, mówi: nie bój się do Maryi, nie lękaj się. Czyli też jakby daje jej ten przesłanie pokoju, prawda? Później to orędzie jest w pokoju głoszone w momencie, kiedy Chrystus przychodzi na ziemię przez aniołów wobec pasterzy znajdujących się na polach betlejemskich. Chrystus wielokrotnie później będzie te słowa powtarzał: pokój wam. I również właśnie w dzień zmartwychwstania Chrystus przychodzi z konkretnym darem, darem pokoju, i mówi: pokój wam. I później mówi: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posłam. Weźmijcie Ducha Świętego. Jakby przed nami te dwa epizody, które są opisane też właśnie w tym ewangelicznym opisie, skupiają się jakby na jednym temacie, przede wszystkim na temacie na wierze. I one są jakby wiernym echem tego, co jakby się wydarzyło po śmierci Jezusa w sercach apostołów. To pierwsze wydarzenie, zmartwychwstały, ukazuje się 11 i ci, pomimo nowin przyniesionych przez Marię Magdalenę, pozostają nadal zamknięci właśnie w wieczerniku, ale Jezus jakby przekracza wszelkie możliwe bariery i przechodzi przez zamknięte drzwi i pokazuje w ten sposób, że jego stan jest jakby zupełnie nowy. I mało tego, kiedy Jezus przechodzi przez te drzwi, to naszym oczom, my się wydaje, że powinien się pojawić przed naszymi oczyma wizerunek właśnie Chrystusa, Jezusa, obraz Jezusa Miłosiernego, który Pan Jezus każe wymalować świętej siostrze Faustynie, bo zazwyczaj ten obraz właśnie jest, Jezus jest na tle drzwi malowany, właśnie Chrystus zmartwychwstały, przychodzący jakby nie tylko do apostołów, ale Jezus przychodzi do każdego z nas, prawda? I rzeczywiście ten obraz Jezusa Miłosiernego. I tutaj ja nie chcę się skupiać znowu, bo będziemy dotykali dzisiaj tych tematów związanych z Bożym Miłosierdziem. Nieważne, czy to jest obraz wileński, czy to jest obraz krakowski, czy to jest obraz płocki, bądź jakikolwiek inny, to Pan Jezus obiecuje, że ci, którzy będą czcić ten wizerunek, to otrzymają zdroje łask, prawda, że przez ten wizerunek będzie. Więc myślę, że ten obraz, który jest dzisiaj chyba w każdym domu, przedstawia nam tą prawdę właśnie o zmartwychwstałym Chrystusie, że Chrystus przychodzi do każdego z nas, tak jak przyszedł do zaniepokojonych apostołów, przyszedł do apostołów, którzy byli zamknięci z obawy przed Żydami, powtórzmy to, przychodzi właśnie z tym orędziem, tak samo miłości i miłosierdzia, tak samo Jezus dzisiaj przychodzi do nas. I ten obraz, który siostra Faustyna otrzymała nakaz wymalowania, kiedy przebywała w Płocku, bo w Płocku jakby jest ta prośba o wymalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego w lutym, to realizuje i właśnie obraz przedstawia zmartwychwstałego Chrystusa, który przychodzi do każdego z nas. Ja pamiętam, chociaż moim ulubionym wizerunkiem Jezusa Miłosiernego jest wizerunek, który nie do końca może odpowiada temu opisowi, który ma święta siostra Faustyna, ponieważ te promienie wychodzą tak, jakby rozszerzają się. Jest to taki amerykański wizerunek, ale ten wizerunek dla mnie jest szczególnie bliski, ponieważ ja pamiętam jako dziecko, taki maleńki chłopiec, kiedy zachodziłem do mojej babci, do jej domu, zawsze ona mieszkała blisko kościoła, zawsze droga do domu była jakby obok niej, więc to było naturalne, że zachodziłem za każdym razem, kiedy przychodziłem. I właśnie u niej po raz pierwszy widziałem taką książeczkę, która już była bardzo mocno pobrudzona, na którym właśnie był ten wizerunek Jezusa Miłosiernego. Książeczka była wydana jeszcze w Stanach Zjednoczonych, właśnie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie księża Marianie właśnie ze Stanów Zjednoczonych szerzyli kult Bożego Miłosierdzia. W Polsce jeszcze niewiele o tym było mówione. I właśnie ta książeczka, ten wizerunek Jezusa Miłosiernego, to był mój pierwszy kontakt z kultem właśnie Bożego Miłosierdzia. My dzisiaj oczywiście mamy ten kult, ale czy też znowu jesteśmy wierni przesłaniu, które przekazała nam święta siostra Faustyna? Jezus przychodzi do każdego z nas i właśnie kult Miłosierdzia Bożego przede wszystkim przypomina nam o tym przyjściu Jezusa do wszystkich. Jezus przychodzi bez wyjątku do każdego. Tak jak właśnie stanął w Wieczerniku przy zalęknionych uczniach, tak Jezus również staje wobec nas. I to jest, może pierwszy skupmy się właśnie na tym tekście Ewangelii, gdzie Jezus właśnie mówi: pokój jest z wami. Pokój to jest mesjański dar, który zawiera w sobie jakby wszelkie dobro, staje się osobą. Jest nim po prostu ukrzyżowany Pan i zmartwychwstały, który jest obecny pośród jakby swoich, prawda, uczniów. I to jest pierwszy epizod. I drugi epizod, jakby, który wydarza się za 8 dni, czyli tego konkretnego dnia, który będziemy przeżywali, czyli jakby w Niedzielę Miłosierdzia, kiedy Jezus już staje i kiedy jest obecny Tomasz, który wcześniej mówi, że nie uwierzy, że zmartwychwstał Pan, dopóki nie włoży swoich palcy w jego rany. Dopóki nie włoży. Dlatego nazywamy Tomasza jako tym niewiernym. I na ten tekst skupia się przede wszystkim na wierze. I ten drugi epizod związany ze świętym Tomaszem jest jakby, który jest sceptyczny, który ma wątpliwości. Jezus staje wobec właśnie Tomasza i właśnie jakby pokazuje mu swoje rany. I Tomasz w jaki sposób zwraca się wtedy do Jezusa? Zwraca się imionami, które Żydzi nazywali tylko Boga. Mówi imiona Jahwe i Elohim, prawda? To są imiona, których Żydzi używali w odniesieniu do Boga i właśnie tak zwraca się do Jezusa: Pan mój i Bóg mój. My dzisiaj mamy, niektórzy mają taki piękny zwyczaj, że w momencie przyjmowania Komunii Świętej, czy w momencie podniesienia, przede wszystkim w momencie podniesienia wypowiadają te słowa: Pan mój i Bóg mój, prawda? I przede wszystkim zwróćmy tutaj uwagę na zaimek mój, który wskazuje jakby na pełne miłości, oprócz wiary, przylgnięcie Jezusa, Tomasza do Jezusa. I spotkanie i doświadczenie Pana jakby prowadzi Tomasza do głębokiej wiary. Natomiast Jezus wyraźnie, otwarcie mówi, że błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czyli znowu zwrócenie uwagi na wiarę, która jest bardzo istotnym tym naszym elementem w naszej codzienności. I my naszą wiarę właśnie powinniśmy przeżywać do głębi, i do tego zachęca nas przede wszystkim prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ona powinna nas pobudzać do głębokiej wiary. A Niedziela Miłosierdzia przypomina o wielkiej miłości Boga do każdego z nas, że my mimo naszych słabości, mimo naszej grzeszności, mimo naszych upadków możemy liczyć na doświadczenie Bożego miłosierdzia. I rzeczywiście to, co przekazała nam święta siostra Faustyna w swoim dzienniczku, który skrupulatnie spisywała, ja zawsze jestem ciekawy, jak wyglądał ten pierwszy dzienniczek, kiedy ksiądz Michał Sopoczko wybrał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i wtedy to Faustyna spaliła, jakby pod objawieniem złego ducha, spaliła dzienniczek. Myślę, że tam było jeszcze więcej. Później go miała zadanie odtworzyć, ale właśnie w tych 5 zeszytach, które mamy zapisane przez nią, mamy tą przekazaną prawdę o Bożej miłości i Bożym miłosierdziu. I jakby święta Faustyna przypomina nam tą prawdę, która była zawsze w Kościele. Przecież o Bożym miłosierdziu bardzo pięknie pisze święty Tomasz z Akwinu, który w swoich traktatach teologicznych bardzo dużo pisze właśnie na temat miłosierdzia Bożego. I dzisiaj, kiedy czytamy dzienniczek siostry Faustyny, mamy świadomość, że ona, nie znając jakby wywodów świętego Tomasza z Akwinu, jednego z najwybitniejszych ludzi Kościoła, jednego z najwybitniejszych teologów, jakby przekazuje te same słowa. Ale przecież Faustyna przekazuje nam słowa o Bożym miłosierdziu, które sam Jezus objawia. I dlatego też myślę, że dzisiejszy ten kult Bożego miłosierdzia jest we współczesnym świecie bardzo potrzebny, kiedy współczesny świat jakby zapomina o Panu Bogu, zapomina o Jego obecności, właśnie powinien w sposób szczególny przypominać sobie o tym Chrystusie, który przychodzi do każdego z nas. To tak jak właśnie Pan Jezus, kiedy popatrzymy na obraz Jezusa Miłosiernego, to przecież kiedy popatrzymy na całą historię objawień, to jest jedyny wizerunek, gdzie Bóg sam prosi o wymalowanie go. Nie mamy takiej historii, takiego wydarzenia, żeby Jezus prosił o wymalowanie swojego wizerunku, bo przecież Jezus do świętej siostry Faustyny mówi: wymaluj obraz w tej formie, jaką mnie teraz widzisz, prawda? Jakiego mnie teraz widzisz, z promieniami, z konkretnym podpisem: Jezu, ufam Tobie. I rzeczywiście siostra Faustyna udaje się do malarza, do Kazimierowskiego w Wilnie i przekazuje właśnie, jak ma wyglądać ten obraz. I mało tego, Kazimierowski nie tylko maluje obraz Jezusa Miłosiernego na podstawie relacji świętej siostry Faustyny, ale sięga dalej, bo kiedy przyjrzymy się dokładnie temu obrazowi, który znajduje się dzisiaj w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Wilnie, to zobaczymy, że ten obraz jest jednocześnie studium twarzy z dwóch wizerunków. Ten drugi wizerunek oczywiście był prawdopodobnie nieznany Kazimierowskiemu, natomiast Kazimierowski bardzo mocno wzoruje się na zdjęciu, które zostało wykonane dosłownie w podobnym okresie, zdjęciu wykonanym z Salonu Turyńskiego. I kiedy przyjrzymy się wizerunkowi z Salonu Turyńskiemu, rzeczywiście te oblicze Chrystusa na obrazie wileńskim jest bardzo, bardzo podobne. Ale mówię, nie jest tu ważne, który to jest wizerunek, tylko istotą jest właśnie, że przez ten obraz, patrując się w Jezusa, który przychodzi do nas, bo właśnie ten obraz ma przedstawiać Jezusa, który idzie, który jest nieustannie tym, który szuka tych, którzy pogubili się, ale jednocześnie Jezus na tym wizerunku miłosierdzia Bożego błogosławi każdemu z nas, ale jednocześnie odsłania swoje serce, z którego wychodzą dwa promienie, blady i czerwony, które są symbolem otwartego serca na krzyżu Jezusa, kiedy to wypłynęła z niego krew i woda, gdzie początek biorą sakramenty Kościoła, jak mówi nam święta liturgia, to właśnie w tych promieniach, które są w takim kształcie też jakby namiotu, my możemy znaleźć właśnie ten pokój, który daje nam zmartwychwstały Chrystus. Mało tego, Pan Jezus, mówiąc, prosząc o wymalowanie tego obrazu, mówi, że spojrzenie z tego obrazu będzie i jego spojrzeniem z krzyża, prawda? Czyli z taką miłością Jezus z tego wizerunku na nas spogląda, jaką spoglądał na nas z krzyża, kiedy dokonywał naszego odkupienia. I tutaj mówimy o tej pierwszej formie kultu Bożego Miłosierdzia przekazano nam przez świętą siostrę Faustynę. Warto też wspomnieć, kiedy mówimy o Niedzieli Miłosierdzia, pozostałych formach, my w Polsce gdzieś te formy, prawidłowe formy kultu Bożego Miłosierdzia niestety zagubiliśmy. No i przez jedną z katolickich rozgłośni, która w jakiś sposób, no powiem szczerze, że zrobiła chyba naprawdę złą robotę, jakby propagując, że kolejną formą, o której chciałbym powiedzieć, jest właśnie Godzina Miłosierdzia Bożego, która gdzieś u nas w Polsce została zagubiona, bo wszyscy mówią, o godzina 15 to jest czas koronki do Bożego Miłosierdzia. No nie. Musimy tu jasno sobie znowu, może po raz kolejny powiedzieć, że godzina 15 nie jest godziną koronki miłosierdzia. Godzina miłosierdzia, a koronka do Bożego Miłosierdzia są dwoma różnymi formami kultu miłosierdzia i całkowicie innymi. Pan Jezus nigdzie, świętej siostrze Faustynie, bynajmniej ona nigdzie tego nie zapisuje w dzienniczku, nigdzie nie mówi, że o 15 ma być odmawiana koronka do Bożego Miłosierdzia. Tylko kiedy Pan Jezus zwraca się właśnie o formę godziny miłosierdzia, to prosi, aby w tej godzinie rozważać mękę. Pan Jezus mówi, kiedy usłyszysz, że zegar bije godzinę 15, wejdź do kaplicy i rozważaj moją mękę. To jest czas, kiedy my mamy właśnie odprawiać drogę krzyżową, kiedy mamy skupić się na męce Jezusa, i godzina miłosierdzia jest godziną, która jest bezpośrednio z modlitwą skierowaną do Jezusa. Ma być zanurzeniem się w Jego męce. To prosi, o to prosi Pan Jezus. Więc jest to coś innego. Jeżeli ktoś o 15, to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że jeżeli ktoś o 15 odmawia koronkę do Bożego Miłosierdzia, nie odmawia tej formuły godziny miłosierdzia, bo to są dwa różne, całkowicie różne nabożeństwa. To trzeba jasno i wyraźnie sobie w końcu powiedzieć, czy w końcu sobie uzmysłowić. Natomiast kiedy Pan Jezus mówi o koronce do Bożego Miłosierdzia, prosi ją o odmawianie przy każdym nawiedzeniu, przede wszystkim Najświętszego Sakramentu, że kiedy wejdziesz, to odmawiaj tę koroneczkę, prawda? Pan Jezus się zwraca, więc to jest jakby trzecia właśnie forma, koronka do Bożego Miłosierdzia, którą Pan Jezus dyktuje świętej siostrze Faustynie we Wilnie. Ten dom do dnia dzisiejszego się zachował. I właśnie o to prosi Pan Jezus, że jest to modlitwa, którą zaleca odmawianie właśnie przed Najświętszym Sakramentem, szczególnie modlitwy przekonających, prawda? Dziś siostra Faustyna daje świadectwo, że wielokrotnie odmawiała tą modlitwę i dzięki właśnie tej modlitwie wiele dusz zostało wyzwolonych jakby i uwolnionych od cierpień czyśćca, więc to też ma wielką moc ta modlitwa. Kolejną ważną formą to jest niedziela, którą będziemy przeżywali, właśnie niedziela, kiedy Pan Jezus właśnie mówi, że te zdroje łask będą w sposób szczególny otwarte, żeby tego dnia skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, ale znowu, no według tych zasad, które są, prawda, że ja mam też żałować za swoje grzechy, że nie to, że ja pójdę do spowiedzi i mi ksiądz wybaczy. Nie, no muszę spełnić też te warunki sakramentu pokuty i pojednania, dlatego też doświadczę Bożej miłości i Bożego miłosierdzia.
Tak, tu mieliśmy jedno pytanie już. Witam serdecznie, bardzo proszę księdza Marcina o odpowiedź. Zapewne już nieraz padło to pytanie, czy spowiedź jest konieczna w dniu niedzieli Bożego Miłosierdzia, czy ważnym jest, aby być w stanie łaski? Uświęcają.
Odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy być w stanie łaski uświęcającej. Ta spowiedź nie jest kluczowym momentem. Tak samo, jeżeli kiedy mówimy o odprawianiu na przykład pierwszego piątku miesiąca czy pierwszej soboty miesiąca, no, spowiedź nie jest istotna. Istotnym jest bycie tego dnia w stanie łaski uświęcającej, prawda? I istotne jest tego dnia też wypełnienie tych warunków, które daje nam Kościół, czyli przede wszystkim modlitwa w intencjach Ojca Świętego, żeby uzyskać odpust, mówimy. W intencjach, podkreślam, bo to jest bardzo, Ojca Świętego i tylko i wyłącznie w intencjach Ojca Świętego, nie w intencjach Ojca Świętego i Kościoła Świętego, tylko w intencjach Ojca Świętego, czyli w tych intencjach, których modli się właśnie Ojciec Święty, Leon XIV w tym przypadku, prawda? I kolejnym warunkiem dla uzyskania też odpustu jest przystąpienie do Komunii Świętej oraz jakby bycie wolnym, czyli nieposiadanie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, czyli bycie takim właśnie jakby w stanie na świętości.
Tak, co jest najtrudniejszym zapewne warunkiem do spełnienia.
Tak, to jest najtrudniejszy warunek i mało tego, to jest taki też bardzo wątpliwy, bo my nie, trudno też bardzo często nam określić, czy my mamy to przywiązanie, czy my nie mamy tego przywiązania, więc rzeczywiście to jest chyba takie najtrudniejsze, no ale myślę, że też to pragnienie świętości, które mamy w naszych sercach, ono jest bardzo ważne i bardzo istotne.
Tak, tu warto zaznaczyć, że no, w Ewangelii jest o tym mowa, że właściwie to spotkanie z uczniami to już jest w jakiś sposób zesłanie Ducha Świętego, takie pierwsze, bo Jezus mówi: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
No tutaj to też w tych słowach właśnie Pana Jezusa my widzimy też ten mandat, który Pan Jezus daje apostołom, bo no, warto przypomnieć, że dosłownie kilkanaście godzin wcześniej, w tym wieczerniku, przecież zostają dokładnie tam, gdzie przebywają apostołowie, zostają ustanowione dwa sakramenty. Zostaje ustanowiony sakrament Eucharystii i nierozerwalny z nim sakrament kapłaństwa, prawda? Te sakramenty dwa są bardzo ze sobą ściśle zjednoczone. Ale i jakby tam, gdzie Chrystus ustanawia właśnie apostołów kapłanami, prezbiterami, możemy powiedzieć, to również w tym daje im ten mandat właśnie tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I to jest właśnie ten mandat, który daje Chrystus apostołom, jakby powiedzmy, jakby jest dopowiedzeniem tego, co Jezus uczynił kilkanaście godzin wcześniej w Wielki Czwartek.
Tak, a w pierwszym czytaniu będziemy mieli opis na podstawie fragmentu z Dziejów Apostolskich, jak wyglądało życie pierwszego kościoła, że uczniowie trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne, sprzedawali majątki, dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.
I rzeczywiście w tym pierwszym czytaniu my mamy przepiękny opis pierwotnej wspólnoty Kościoła. I też to, co ważne, żeby zwrócić uwagę, kiedy wsłuchujemy się w te słowa z Dziejów Apostolskich, z samego w sumie początku Dziejów Apostolskich, przecież to jest drugi rozdział, to że trwali wspólnie na Eucharystii, prawda, na łamaniu chleba. Czyli jakby Eucharystia od samego początku we wspólnocie Kościoła, pierwotnego Kościoła, czyli jeszcze zaraz, bo przecież Święty Łukasz opisuje te pierwsze momenty po zmartwychwstaniu Chrystusa, zwraca uwagę właśnie na Eucharystię. I myślę, myśl, wydaje mi się, że właśnie do czego my mamy też wracać, jeżeli mamy czy odnosić się w swoje serce, to jest ciągła Eucharystia, to jest ciągłe życie Eucharystią. Dlaczego? No bo w Eucharystii doświadczamy zmartwychwstałego Pana. W Eucharystii Chrystus dokonuje naszego zbawienia. W Eucharystii my spotykamy się ze zmartwychwstałym Panem, który przychodzi do każdego z nas tak jak do wieczornika. I tutaj widzę pytanie, że przez pewien czas kult miłosierdzia był zakazany przez Watykan. Tak, był zakazany w latach 70., ale to wynika z nadgorliwości, opowiem tak. Ponieważ kiedy jedna z sióstr otrzymała zadanie przepisania dzienniczka świętej siostry Faustyny, przepisując go, naniosła pewne poprawki, bo wydawało się, że tak będzie lepiej. I kiedy Jan Paweł II, kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża w 1978 roku i kiedy jakby wrócił do tej sprawy, no bo przecież on, jakby to od niego, jako biskupa krakowskiego wychodziła sprawa beatyfikacji, kanonizacji świętej siostry Faustyny i kiedy on, znając dzienniczek z Krakowa, ponieważ no przecież oryginał do dzisiaj znajduje się w klasztorze w Krakowie, na Łagiewnikach, kiedy on, znając ten dzienniczek z Krakowa, zobaczył tą wersję, która została złożona w kongregacji kultu, no to zobaczył, że to są całkowicie dwa różne teksty, prawda? I jakby na nowo zlecił siostrom skierowanie właśnie właściwej wersji dzienniczka do Watykanu i wtedy rzeczywiście sprawdzono, że to, co zapisała siostra Faustyna, jest rzeczywiście zgodne z nauczaniem Kościoła, jest zgodne z teologią. Stąd był ten zakaz, mało tego. Ten zakaz był dość surowo, chociaż on w Polsce był tak, prymas Wyszyński przymykał na to oko, ponieważ nawet był taki moment, że nie powinno być w kościołach obrazu Jezusa Miłosiernego. Mimo wszystko te obrazy pozostawały, bo mówię, jakby znając też całą sprawę, w Polsce przymykano oczy na tą formę, ale wiemy, że na Zachodzie tak naprawdę dopiero w latach 80. właśnie po wyborze właśnie Jana Pawła II na stolicę Piotrową, ta forma jakby kultu zaczyna nabierać napędu. Ja myślę, że jest to też moment, dany moment i dana chwila, że to wszystko jest zapisane też w opatrzności Bożej, że Pan Bóg w jakiś sposób przewidział ten moment właśnie, żeby akurat w tym momencie i w tej chwili przecież ten kult miłosierdzia Bożego został rozwinięty. Mało tego, warto też zaznaczyć, że przecież Pan Bóg już wcześniej jakby kieruje te orędzie o nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia, bo przecież mamy relację, że kilka lat wcześniej w tym samym mieście, w Płocku, jakby Pan Jezus zwraca się do innej zakonnicy, która nie odpowiada jakby w posłuszeństwie Kościołowi, która jakby buntuje się, która w takiej pysze, możemy powiedzieć, jakby przyjmuje to orędzie i odchodzi od Kościoła. Ja mówię w tym momencie o Marii Kozłowskiej, o tak zwanej mateczce, gdzie prawdopodobnie, ja jestem głęboko przekonany, że te pierwsze objawienia, których ona doświadczała, są niemalże tymi samymi objawieniami, których doświadczyła później święta siostra Faustyna. I w jednym przypadku zabrakło współpracy z Panem Bogiem i nastąpił rozłam w Kościele. Mało tego, Maria Kozłowska jest pierwszą kobietą, warto to podkreślić, pierwszą kobietą z imienia i nazwiska ekskomunikowaną przez Kościół. To jest pierwszy taki przypadek. i nie wiem, czy nie jedyny w przypadku co do kobiety. Natomiast kiedy pokorna siostra Faustyna, Helenka Kowalska, doświadczając pierw w Łodzi, z którą się łączymy, w parku cierpiącego Pana Jezusa, widząc go w czasie jakiejś tam muzyki, jakiejś zabawy, kiedy widzi cierpiącego Jezusa, udaje się i Faustyna odpowiada Panu Bogu, wchodzi tą współpracę i widzimy to rzeczywiście na kartach dzienniczka, kiedy przez posłuszeństwo ten kult miłosierdzia Bożego jest rzeczywiście w pewnym momencie takim wielkim wybuchem, co następuje około właśnie roku 2000, prawda? Właśnie w roku też wielkiego jubileuszu.
Tak, w drugim czytaniu z pierwszego listu świętego Piotra będą słowa: dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy choć nie widzieliście, miłujecie Go, wy w Niego teraz choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz.
I myślę, że tutaj w tych słowach to też widzimy te słowa, które później, czy to Faustyna, czy inni święci mogli usłyszeć z nieba, że nie zapewniam ci szczęścia tutaj na ziemi, ale w przyszłości. To i święta Bernadeta to słyszała, przecież siostra Faustyna, my wiemy, ile upokorzeń doświadczała nawet od współsióstr swoich, czy też gdy Pan Jezus nawet sam ją doświadczając, kiedy wysyłał ją z różnymi prośbami do przełożonych, gdzie ona nie otrzymywała zezwolenia na to nawet, o co prosił Pan Jezus. I Pan Jezus mówił, że pragnąłem, żebyś doświadczyła posłuszeństwa, prawda? I to, co też jedną z istotnych elementów, bardzo często też w dzienniczku świętej siostry Faustyny wybrzmiewa, co dzisiaj często jest też problemem w Kościele, to jest właśnie to posłuszeństwo, prawda? Jakby jest to jednym z elementów doświadczenia Bożego Miłosierdzia, to jest właśnie też posłuszeństwo Kościołowi, który nawet tutaj w przypadku nawet kultu Miłosierdzia Bożego, który zakazuje w latach 60. i 70. tego kultu Bożego Miłosierdzia i w pewnym momencie, kiedy następuje ten moment rzeczywiście jakby pięknego rozwoju, i gdzie dzisiaj chyba nie ma zakątka świata, gdzie nie słyszano by o Bożym Miłosierdziu, a mało tego, są takie zakątki, gdzie na przykład przede wszystkim tak jak Filipiny, o czym warto wspomnieć, ten kult jest naprawdę, naprawdę bardzo silny i bardzo mocny. Na przykład na Filipinach są specjalne zegarki, gdzie wyróżniona jest godzina trzecia po to, żeby właśnie zwracać uwagę na tą godzinę miłosierdzia. Podkreślam, nie koronki, ale godzinę miłosierdzia, czyli zanurzenia się i rozważania męki Pana Jezusa.
Tak, kiedy ksiądz był w Meksyku, pewnie też tam obrazy Jezusa Miłosiernego są.
Powiem nawet, że w kościele kapucynek, który znajduje się przy starej bazylice guadalupiańskiej, to nie tylko, że jest obraz Jezusa Miłosiernego, ale jest z napisem polskim: Jezu, ufam Tobie. Tam bardzo często polscy pielgrzymi właśnie tam mają mszę świętą w tym kościele, ale przede wszystkim w Meksyku, niedaleko też, bardzo też moim zaskoczeniem było, kiedy wszedłem do przepięknego kościoła w Puebla i w ołtarzu głównym, podkreślam, w ołtarzu głównym zobaczyłem właśnie obraz Jezusa Miłosiernego w tej wersji wileńskiej. Ale rzeczywiście niemalże w każdym kościele, nawet może niemalże tylko w każdym kościele w Meksyku rzeczywiście jest obraz Jezusa Miłosiernego. W dużej mierze do tego kultu przyczynili się księża Pallotyni, ponieważ no, trzeba tutaj też w tej historii kultu Miłosierdzia Bożego powiedzieć, że jakby dwa zgromadzenia zakonne bardzo mocno zaangażowały się w szerzenie tego kultu. Pierwszym to są właśnie księża Marianie, którzy w Stanach Zjednoczonych tworzą pierwsze sanktuarium Miłosierdzia Bożego i szerzą ten kult, a drugim zgromadzeniem są właśnie księża Pallotyni, którzy ten kult właśnie bardzo mocno też szerzą i oni na terenie Ameryki, przede wszystkim właśnie na terenie Meksyku, oni ten kult rozszerzyli, ponieważ opiekują się takim narodowym sanktuarium meksykańskim Miłosierdzia Bożego i rzeczywiście myślę, że dzisiaj to chyba nie ma też kościoła w Polsce, w którym nie byłoby obrazu Jezusa Miłosiernego. Ten obraz wszedł w taką naszą codzienność, bo ja zawsze mam taką pewną obawę, że my możemy jakby się mocno przyzwyczaić do tego obrazu i może on stać się dla nas obojętnym, a myślę, że te słowa, które są tam zawarte, Jezu, ufam Tobie, właśnie wyrażają też prawdę tej niedzieli, o której mówiliśmy, bo przecież zaufanie to jest uwierzenie komuś, to jest też, zaufanie jest bardzo mocno związane z wiarą, prawda? Jeżeli ja ufam Jezusowi, no to ja też Jemu wierzę, prawda? I rzeczywiście ta niedziela Miłosierdzia ma nam przypomnieć też tę prawdę, że my mamy zaufać Jezusowi i uwierzyć Mu. Dlatego kiedy też patrzymy na ten obraz Jezusa Miłosiernego, kiedy patrzymy na ten napis i wypowiadamy słowa Jezu, ufam Tobie, to my mamy nie mówić tego z przyzwyczajenia, tylko mają to być słowa, które wynikają z głębokiej naszej wiary.
Tak, to Joba napisała, warto też powiedzieć, że Pan Jezus ogłosił wiele łask dla kapłanów, którzy będą głosić Jego miłosierdzie w święto Bożego Miłosierdzia, tymczasem większość księży najwyżej opowiada o świętej Faustynie.
No właśnie, ja powiem szczerze, że dla mnie ten kult Bożego Miłosierdzia od bardzo wielu lat jest szczególnie bliski. Ja jeszcze pamiętam, że nawet kiedy nie byłem w seminarium, byłem takim no, młodzieńcem w szkole średniej, to pamiętam, że już miałem kontakt właśnie ze zgromadzeniem sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Krakowa, zresztą moja kuzynka w tym samym roku, kiedy ja poszedłem do seminarium, ona dosłownie na tych samych dniach wstąpiła do zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zresztą bardzo serdecznie pozdrawiam siostrę Mironę. Więc my jakoś tak też więzami krwi związani, tym bardziej to stało się dla mnie bliskie, ale pamiętam, że właśnie też kiedy siostry przysyłały różnego rodzaju foldery i jeszcze wtedy tam drukowane, tak jak drukowane, czy tą wspomnianą książeczkę wydaną przez księży Marianów, którą posiadała moja babcia, no my musimy, warto właśnie mówić, bo my się skupiamy bardzo często nawet jako księża na mało istotnych elementach, mówimy o wiele rzeczy obok, a nie mówimy o istocie. Tutaj przy Święcie Miłosierdzia właśnie warto, nawet trzeba, mamy obowiązek mówić o przymiocie, którym posiada Bóg, właśnie o miłości i miłosierdziu Boga, prawda? Że właśnie warto to przypomnieć, bo my mówimy o sprawiedliwości, my mówimy o wielu przymiotach Pana Boga, a właśnie mamy tutaj w te święto skupić się na przymiocie, jakim jest Boże miłosierdzie, prawda? Czyli ta miłość Boga, która nie ma żadnych granic.
I tu warto też powiedzieć rzeczywiście o Alicji Lęczewskiej, ponieważ wielu mówi, że jej dziennik duchowy to jest taka kontynuacja dzienniczka świętej Faustyny.
Ja myślę, że kiedy my weźmiemy w ogóle dzienniki duchowe mistyków, to one mają zawsze ten wspólny punkt, prawda? Ja powiem szczerze, że akurat dla mnie dzienniczek siostry Faustyna, ale na przykład też pisma świętej Małgorzaty Maria Lacock, która przekazuje, jakby jest tym jakby jakby to określić, jest takim preludium właśnie do kultu Bożego Miłosierdzia, kiedy jest, bo to orędzie kultu serca Bożego jest jakby bardzo ściśle zjednoczone z tym rzeczywiście, to też widać jakby Faustyna jakby pisała dalej dzienniczek, dziennik duchowy świętej Małgorzaty Marii Alacoque i tutaj w przypadku Alicji Lęczewskiej oczywiście też widzimy, szczególnie, że Alicja Lęczewska, to też warto jest podkreślić, że ona na tej swojej duchowej drodze była tylko i wyłącznie z Panem Jezusem. U siostry Faustynie było o tyle łatwiej, że miała stałego spowiednika, czy nawet stałych spowiedników, bo mamy dwie osoby, bo mamy tutaj w przypadku błogosławionego księdza Michała Sopoczkę, prawda, jakże związanego też z Białymstokiem, gdzie ten kult świętego błogosławionego Michała jest naprawdę bardzo duży i nie boję się powiedzieć, że Białystok jest też miastem Bożego Miłosierdzia, podobnie jak Kraków. W przypadku Alicji Lęczewskiej ona była prowadzona przez tą swoją duchową drogę, przez samego Jezusa. Ona nie miała, tak jak Faustyna, stałego spowiednika, nie miała kierownika duchowego, bo przecież ten ksiądz, który początkowo towarzyszył na drodze Alicji Lęczewskiej, po roku czasu został przecież usunięty ze Szczecina. To bardzo dobrze wiemy. I Alicja Lęczewska była jakby sama na tej drodze kierowana przez Jezusa. Natomiast w przypadku świętej siostry Faustyny to był błogosławiony ksiądz Michał Sopoczko, czy też, o czym mało się wspomina, sługa Boży ksiądz Andrasz, prawda, jezuity, którego proces beatyfikacyjny się toczy i mam nadzieję, że też zostanie ogłoszony błogosławionym, więc Faustyna miała jakby też to towarzyszenie duchowe, ale też inna była jej droga, no bo była w zakonie, prawda, więc byli przełożeni, natomiast Alicja Lęczewska żyła w świecie, prawda, jak to ktoś określił, pomiędzy ścianami mieszkania w bloku działy się wielkie rzeczy.
Tak.
Pomiędzy płytą, prawda, o tak możemy to powiedzieć.
Co dowodzi temu, że Pan Bóg przychodzi do każdego, niezależnie od tego, czy jest osobą duchowną, czy świecką.
To jest właśnie to, że mistyka jest zaproszeniem dla każdego z nas. Znowu to, co pokazuje obraz Jezusa Miłosiernego. Jezus przychodzi do każdego bez wyjątku. Tak jak my właśnie spojrzymy, ja nawet tutaj spoglądam na teraz też na obraz Jezusa Miłosiernego. Ten Jezus staje w drzwiach, On przychodzi do każdego z nas. Ten, który przecież malarz Bożego Miłosierdzia, możemy powiedzieć, malarz Bożego Miłosierdzia, Adolf Hyła, przecież on umieszczał Jezusa, w ogóle przecież tą pierwszą wersję, którą, pierwszy obraz, który namalował, który znajduje się w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia we Wrocławiu, bo tam jest pierwszy obraz Adolfa Hyły namalowany, to Pan Jezus jest na łące, prawda? I Adolf Hyła bardzo często malował Pana Jezusa w takim pejzażu polskim, właśnie pokazując, że ten Jezus jest pomiędzy nami, On idzie cały czas pomiędzy nami, On przemierza ścieżki naszego życia. Ale tutaj jest też pytanie, jak różaniec łączy się z Bożym Miłosierdziem. Ja na przykład bardzo lubię odmawiać część bolesną różańca świętego właśnie w godzinie miłosierdzia, bo przecież część bolesna różańca świętego to jest rozważanie męki Pana Jezusa, a o to Pan Jezus prosi właśnie w godzinie miłosierdzia, więc my możemy te, przede wszystkim to połączyć. Ale mało tego, no też różaniec jest tą medytacją, jest też takim zatrzymaniem się do czego i doświadczeniem Bożej miłości. No przecież no, to jest też doświadczenie Bożego Miłosierdzia.
Tak, bardzo księdzu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Widzimy się, słyszymy w najbliższą środę. Dziękujemy
wszystkim. No, zobaczymy, będziemy się umawiać, Przemku, ponieważ ja w niedzielę lecę już do Fatimy.
A, bo już teraz Fatima.
Teraz jest Fatima, tak więc, no tak może nieskromnie się pochwalę, ale dostałem przepiękny prezent, nie planując na urodziny, że dzień urodzin właśnie będę spędzał już w Fatimie, w sanktuarium Matki Bożej, więc będziemy się kontaktować, bo ten program jest dość intensywny, to albo może wieczorem, czy coś, będziemy w kontakcie.
Tak, tym bardziej będziemy o księdzu pamiętać w modlitwie. Bardzo księdzu dziękuję, że ksiądz jest z nami już od wielu, wielu miesięcy.
A ja tradycyjnie, już pomału będzie druga rocznica.
No właśnie.
2 lata w maju, więc rzeczywiście to już jest ładnych kilkanaście, czy kilkaset już może godzin spędzonych wspólnie, ale też chcę powiedzieć, że zawsze, gdzie jestem gdziekolwiek na pielgrzymce, to też pamiętam o kanale Moc Słabości, też mówię, ale też bardzo pięknie, że wiele osób, czy to w Medjugorje, czy gdzie indziej, podchodzi i mówi: o, ksiądz Marcin, my księdza znamy z kanału od Przemka, znamy z kanału Moc Słabości.
Super. I tak niech to dobro się szerzy. Dziękujemy wszystkim za komentarze, za świadectwa dotyczące też miłosierdzia Bożego. One na pewno innym pomogą.
Ja się śmieję, że Moc Słabości to jest taka mała, w cudzysłowie, mała parafia, która rzeczywiście ma ogromny zasięg i przede wszystkim bardzo dobrze, że w ten sposób też możemy głosić Słowo Boże, możemy docierać ze Słowem Bożym i mówić o wielu tematach, jakże bliskich, ale szczególnie to, że jesteśmy w takiej relacji, że na żywo możemy też odpowiadać na te pytania, bo no, w czasie nawet kazania w niedzielę, myślę, że w wielu sercach rodzą się jakieś pytania, jakieś myśli nasuwają, prawda? I nie mamy możliwości tego wyrazić. Bardzo często zostajemy z tym sami, a dzięki właśnie social mediom możemy podzielić się tą wiarą i to pokazuje też, że nie jesteśmy sami, że w tej drodze właśnie jest nas duża grupa i my, jak 12 apostołów było w stanie zmienić świat, to tym bardziej my.
No, no właśnie. I to jest nie tylko obietnica, ale też zadanie. Poprosimy księdza na koniec o kapłańskie błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie.
A może z Fatimy.
Właśnie, super, a może i z Fatimy, tak jest. Z Bogiem.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem.